Tematem tej konferencji jest czas. Myślę, że temat niezwykle ważny, chociaż gdybyśmy porównali tempo życia w czasach ojca Venantego i tempo życia dzisiaj, one jakby kompletnie do siebie nie przystają. Jednak w przeżywaniu czasu jako takiego są pewne punkty stałe, uniwersalne, od kiedy człowiek zaistniał na ziemi. Tak naprawdę ta konferencja jest nie tyle moja, co ojca Venantego, bo w większości zacytuję wypowiedzi ojca Venantego na związane z czasem, nieco komentując. A więc dzisiaj żyjemy w takim czasie instant, nie można kupić drożdże instant, takie zupki instant, że to robi się szybko. Znaczy człowiek dzisiejszy, można powiedzieć, jest chory właśnie na szybki efekt. Nie mamy te fast foody. To jakby uświadamia nam, że my chcemy szybkiego efektu. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w świecie, w którym żyjemy, jest jakiś zaprogramowany przez Pana Boga naturalny czas oczekiwania na efekty. I na to zwraca uwagę wielokrotnie ojciec Venanty, chociażby przy okazji, czy w pierwszą niedzielę Adwentu w jednym z kazań, właśnie przypomina tę prostą prawdę o naturalnym czasie oczekiwania. Pan Bóg nie jest tak prędki jak ludzie. Człowiek nieraz rzuca się z pośpiechem, gwałtownie, bez rozwagi i często z tego powodu niejedno głupstwo strzeli. Tak mówi Venanty. Ale Bóg nie tak. Patrzmy na świat. Wszystko w nim pod opieką Bożą rozwija się powoli. Rzuca rolnik w ziemię ziarno. Ileż to czasu potrzeba, aby to ziarno zakiełkowało, wydobyło się spod ziemi, aby potem zboże to wzrosło, wydało kłos i dojrzało. Jak długo czekać trzeba, zanim z małego dziecięcia wyrośnie dojrzały człowiek? Podobnie też powoli Pan Bóg ludzi przygotowywał na przyjście Mesjasza. Choć więc tak długo czekała ludzkość, zanim się narodził Jezus Chrystus, nie czekała na próżno przez ten czas. Bowiem Pan Bóg chciał ludzi przysposobić na przyjęcie swego Syna Jednorodzonego. Czynił to Bóg powoli. Jak i teraz powoli Bóg skłania grzesznika. Najpierw oświeca rozum człowieka grzesznego. Także ten poznaje, iż źle zrobił, dopuszczając się grzechu. Przykro mu z tymi grzechami, smutno mu, ciężko, niedobrze. Po pewnym czasie do tych wyrzutów sumienia dołącza bojaźń sądów Bożych. Uczuwa człowiek święty lęk przed karą sprawiedliwego Boga. A gdy tak grzesznik lęka się i trwoży, wówczas Pan Bóg, Ojciec najłaskawszy, wlewa w serce jego nadzieję w miłosierdzie nieskończone. Napełnia jego duszę miłością i wtedy człowiek taki, odczuwając dobroć Boga, kruszy się, wyznaje swoje grzechy w sakramencie pokuty i szczerze się nawraca. Lecz na to wszystko potrzeba nieraz całych tygodni i miesięcy. A więc popatrzmy, moi drodzy, ojciec Venanty nie tylko pokazuje jakby sposób działania Pana Boga, że on ma swój rytm, że to dzieje się powoli, ale też jakby zwraca uwagę na to, że w tym jest sens, w tej powolności. Że Pan Bóg mógłby się objawić od razu, a jednak nie. Przygotowywał lud, człowieka na ziemi do przyjścia swojego Syna powoli. Znaczy objawiając powoli pewne tajemnice. I tak samo dzieje się w objawianiu się Boga w życiu konkretnego człowieka. Znaczy Pan Bóg daje człowiekowi czas, przysposabia go. Pan Bóg wie, że człowiek właśnie powoli jakby otwiera się na łaskę. Tu widzieliśmy, że pewne jakby stopnie takiego właśnie przybliżania się do pojednania się z Bogiem. Do tego momentu zjednoczenia z Panem. Czyli ten naturalny czas oczekiwania. I dalej ojciec Venanty przypomina o innej prawdzie związanej z czasem. Mianowicie mówi o wytrwałości. O tym, żeby człowiek się nie zniechęcał właśnie w tym powolnym działaniu Boga w życiu człowieka. Nie powinniśmy się nawet i tym zniechęcać, że na nowo wpadamy w te same grzechy, choć się z nich po kilka razy spowiadamy. Zdarza się nieraz, że ktoś odprawi raz drugi spowiedź, a potem mówi sobie, cóż, czy to warto się spowiadać, kiedy po jakimś czasie znowu zgrzeszę? Nie mów tak, drogi bracie i siostro. Prawda, że często czyścisz swoje buty i nie mówisz, po co będę czyścić, kiedy jutro albo za parę dni znowu będzie błoto i znowu powalam. Tak samo i z duszą naszą. Choć z ułomności często te dusze plamimy, jednak nie można jej tak zostawić brudnej, ale trzeba ją często oczyszczać. A z tego oczyszczenia zapewne po jakimś czasie będzie ten zbawienny, że grzechy nasze będą nie takie wielkie, nie takie liczne, nie takie zuchwałe jak przedtem. I jeszcze jedna przestroga. Człowiekiem dobrym, cnotliwym można się stać tylko powoli. A więc nie należy odkładać poprawy życia na później, bo później może zabraknąć czasu. Więc widzimy, że taka powolność, zdrowa powolność, ona jest też jakąś cnotą ewangeliczną. I z tą powolnością związana jest organicznie wytrwałość, to, że człowiek się nie zniechęca. Święty Franciszek zwraca uwagę w swoich wypowiedziach, że cierpliwość ma jakby takie dwa wymiary. Ona jest, okazuje się właśnie w wytrwałym postępowaniu w tym, co dobre, w tym jest człowiek okazuje cierpliwość, ale również w stosunku do tego, co negatywne, cierpliwość jego okazuje się właśnie w znoszeniu czegoś. Nie? Że człowiek się nie buntuje, kiedy chociażby przychodzi cierpienie, czy jakieś niesprawiedliwe potraktowanie. Że człowiek się nie zniechęca. I dokładnie do tego samego wzywa nas ojciec Venant. W swoich kazaniach ojciec Venanty bardzo często, prawie w każdym kazaniu, zwraca uwagę na cel życia człowieka. Znaczy, po co człowiek się trudzi w ogóle? Więc człowiek uświadamia sobie jakiś cel, który chce osiągnąć i podejmuje decyzję o tym, że się w tę realizację celu po prostu angażuje. Można by w ogóle powiedzieć, że ojciec Venanty, gdyby używał troszeczkę innego języka, mógłby prowadzić świetne szkolenie dla coachów wprowadzających, nie wiem, w tajniki zarządzania czasem. Że Venanty jest w tym genialny. Do pewnego bogatego kupca przyszedł raz mały, biedny, obdarty chłopak i prosił, aby go przyjął do swego sklepu na służącego. Wiesz, ten chłopiec ma cel. Chce pracować w sklepie. Ale kupiec z góry popatrzył tylko na chłopca i rzekł, jakżeż mogę cię przyjąć do sklepu, kiedy ty nawet butów nie masz na nogach? Postaraj się o buty, wtedy zostaniesz przyjęty. Chłopiec odszedł ze smutkiem, ale nie porzucił zamiaru. Przez drobne usługi, przez noszenie pakunków zarobił sobie po 2 tygodniach na obuwie i przychodzi znowu do kupca. Kupiec jednakowoż i teraz nie chce go przyjąć. Powiada, w moim sklepie muszą być wszyscy porządnie ubrani, a ty w łachmany się odziany. Chłopiec odchodzi i zarabia teraz na lepsze ubranie i wraca po jakimś czasie do owego kupca. Kupiec już miał go przyjąć, ale gdy się z rozmowy dowiedział, że nie umie czytać i pisać, odprawił go znowu z niczym. Chłopiec i teraz się nie zraził, lecz zabrał się do nauki. Wreszcie po kilku miesiącach nauczył się czytać i pisać i wtedy został przyjęty do handlu. Patrzmy, ile trudów dołożył ów chłopak, aby pozyskać taką posadę, aby mieć jakieś utrzymanie. A my może wcale się nie staramy, aby pozyskać miejsce w niebie, aby osiągnąć szczęście wieczne. Myślę, moi kochani, że w naszej współczesnej mentalności nas, ludzi wierzących, katolików, brakuje troszeczkę czy jakby wyakcentowania tego celu naszego życia. Popatrzcie, jak rzadko w przepowiadaniu nas, kapłanów, słyszymy o niebie, kiedy przypominamy sobie właśnie o celu naszego życia. o miejscu, do którego zmierzamy, o kierunku. Znaczy, my więcej mówimy o tym, że mamy się starać codziennie być dobrzy, że mamy wcielać Słowo Boże w życie na co dzień, każdego dnia, we wszystkich sytuacjach, ale rodzi się to pytanie zasadnicze. Po co to wszystko? Po co? Chcę, interesuje mnie życie wieczne. Interesuje mnie zjednoczenie z moim Panem na zawsze. To jest mój cel. I świadomość tego celu pomaga nam przeżywać wszystkie wyzwania codzienne, te mniejsze i większe, bo wiem, że realizując te małe zadania, te małe cele, rzeczywiście zbliżam się do realizacji tego ostatecznego celu, jakim jest życie wieczne, o czym mówi nam Jezus. Bo chcę być z moim Panem zjednoczony na wieki. Ciekawe jest to opowiadanie, które ojciec Venanty pewnie wymyślił. Ciekawe jest to tyle, że ono przypomina bardzo konkretne wydarzenia z jego osobistego doświadczenia. Przecież wiemy, że ojciec Venanty chciał wstąpić wcześniej do franciszkanów. Przecież pojawił się we Lwowie na furcie i odesłano go. Powiedziano mu, żeby skończył jednak to studium nauczycielskie i żeby się jeszcze w międzyczasie nauczył łaciny. I można by powiedzieć, że ojciec Venanty jest właśnie tym chłopcem, który się nie zniechęcił, który przygotował się o wiele lepiej niż od niego franciszkanie oczekiwali. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że ojciec Venanty wiedział, czego chciał. Że on miał jasną świadomość celu. Chce być franciszkaninem. A więc wymagania, które pojawiły się przed nim, no, stały się zadaniem do zrealizowania. Po to, aby rzeczywiście osiągnąć cel, którego pragną. Dalej ojciec Venanty, mówiąc o tajemnicy czasu, zwraca uwagę, że też z czasem związana jest łaska. Żeby nie mylić różnych czasów w życiu. Żeby zawsze widzieć czas właściwy. Nie, że każda chwila ma swoją charakterystykę, ale ma też swoje przeznaczenie. Nie, każda chwila czemuś służy i Pan Bóg daje konkretną łaskę, aby to, czemu ta chwila, w której się znajduje aktualnie, mogła rzeczywiście się zrealizować, przynosząc konkretne owoce. I tu on w paru różnych miejscach zwraca na to uwagę, ale jeden tylko taki przykład. Nie zasługują też na pochwałę te osoby niby pobożne, które zamiast słuchać kazania albo konferencji o czasie, modlą się wtedy z książki albo adorują Najświętszy Sakrament. Nie? Dobrą rzeczą jest modlić się z książki, dobrą rzeczą jest adorować Najświętszy Sakrament, ale ojciec Venanty zwraca uwagę, że w czasie kazania należy robić co innego. To nie jest czas na adorację Najświętszego Sakramentu. To nie jest czas na modlitwę z książeczki, z modlitewnika. To jest czas na słuchanie słowa. Bo Pan daje łaskę do słuchania. Dalej jeszcze mówi, albo się spowiadają wtedy, chociażby mogli to kiedy indziej uczynić. Pewien dawny kaznodzieja nazywa takie postępowanie ofiarą skradzionego. Bo Panu Bogu się ujmuje, że się nie słucha kazania, bo ten czas jest dla czci, dla Słowa Bożego. Że niby Panu Bogu się daje, ale właśnie jakby nie ze swojego. Że Pan Bóg przysposabia właśnie człowieka słuchającego homilii do tego, aby to słowo, które kapłan wypowiada, mogło zrodzić konkretny owoc. Oczywiście to jest tylko przykład. Właśnie kiedy jest czas pracy, człowiek pracuje. Kiedy jest czas wypoczynku, człowiek wypoczywa. Kiedy jest czas snu, człowiek śpi. Przynajmniej tak być powinno. I dalej ojciec Venanty zdaje sobie sprawę z błogosławieństwa chwili obecnej, a z drugiej strony z przekleństwa jutra, czyli zwlekania. Tutaj daje bardzo taki wymowny przykład. Pewien młodzieniec żył sobie wesoło i lekkomyślnie z dnia na dzień. Słyszał w sercu głos Boży, rozpocznij nowe życie. Ale zawsze mówił sobie, jutro będzie na to jeszcze czas. Wtem umiera nagle. Wkrótce zjawia się swemu przyjacielowi w płomieniach i woła przeszywającym głosem: o jutro, przeklęte jutro, tyś mnie do piekła wtrąciło. Oczywiście to jest język tamtego czasu, ale oddający dość wymownie prawdę. Nam dane jest dziś, do tego jeszcze wrócimy dalej. I widzimy przede wszystkim w doświadczeniu, w życiu ojca Venantego, jak głęboką on ma świadomość wartości chwili, która teraz jest mu dana, która jest łaską, z którą związana jest również łaska Pana Boga. Jutro jest po prostu niepewne. I dalej w tajemnicy czasu też niezwykle istotna jest świadomość kresu życia. To się wiąże z tym, co powiedzieliśmy wcześniej o celu. Jaki jest cel mojego życia? Dokąd zmierzam? Ale związane z tym jest właśnie też ta świadomość, że przecież śmierć mnie dopadnie, nie wiadomo kiedy. Nie wiem, czy to prawda, kiedyś ktoś opowiadał o jakimś księdzu, który głosił płomienne kazanie i powiedział: wszyscy umrzecie, a być może nawet i ja. Tak się miał zagalopować. Księża też umrą, wszyscy. I to jest pewne. Nie wiadomo, kto pierwszy. W Krakowie, w naszej bazylice jest arcybractwo Męki Pańskiej. I mają też na plecach wypisane takie hasło, które też powtarzają. Memento homo mori. Pamiętaj, człowieku, o śmierci. Czy pamiętaj na śmierć. Ojciec Venanty mówi o tym tak. Podam jeden tylko warunek, ale wystarczający, aby życzenia nasze się spełniły. To jest pamięć na śmierć. Dziwne. Może ktoś się odezwie, myśl o śmierci ma mnie uszczęśliwić? Tak jest. Bo największym szczęściem na ziemi to szczęśliwa śmierć. Smucilibyście się może, gdybym wam życzył w tym roku szczęśliwej, domyśle śmierci. A jednak to byłoby najlepsze życzenie. Ja bym pragnął umrzeć w tym roku, ale umrzeć dobrze, tak aby z tej biednej ziemi przejść do nieba. Ojciec Venanty żył jeszcze dłużej, bo to jest kazanie z 1916 roku. Otóż, aby dostąpić tego szczęścia, czy w tym roku, czy później, potrzeba o śmierci pamiętać. Pewien młodzieniec ujrzał we śnie rękę kreślącą słowa jeszcze 6. Przeląkł się. Może już tylko 6 godzin mam do życia. I użył tego czasu na nawrócenie się i pokutę. Ale przeszło 6 godzin i powiedział sobie 6 dni. Żył jak święty. Używał dobrze każdej godziny, każdej minuty, chcąc ocalić resztkę młodości, aby z próżnymi rękoma nie stanąć przed sądem. Lecz 6 dni przeszło. Po 6 tygodniach oczekuje śmierci i cieszy się, że zyskał na czasie. Wciąż się spodziewa śmierci, a żyjąc w ustawicznym jej oczekiwaniu, uświęca się. 6 tygodni upływa, czeka 6 miesięcy, 6 lat, 6 dziesiątek lat i według Pisma Świętego zbliża się doń śmierci. Dożył 60. roku życia. A pamięć na rzeczy ostateczne, czekające każdego człowieka, uczyniły go świętym. I znów, o śmierci dzisiaj w Kościele mówimy zazwyczaj na pogrzebie. Raczej w kazaniach ten temat nie wraca. I oczywiście nie po to, aby człowieka, nie wiem, nanapawać jakąś niepewnością, czy żeby przestraszyć, czy żeby człowiek przestał cieszyć się z życia, z tego wszystkiego, co Pan daje mu doświadczać tutaj na ziemi. Chodzi o to, aby być po prostu realistą. Chodzi o to, że ta codzienna świadomość kresu ludzkiego życia tutaj na ziemi ma też wymiar wychowawczy, to znaczy mnie porządkuje. Bo kiedy uświadamiam sobie, że mógłbym dzisiaj jeszcze umrzeć, to co jeszcze chciałbym zrobić? Tak jak słyszeliśmy zresztą w tej opowieści o tym człowieku. Do mnie, moi kochani, mówiąc o śmierci, jakoś najbardziej przemawia porównanie z narodzinami dziecka. Czy to nasze życie na ziemi to jest takie trochę nasze przebywanie w łonie Boga Ojca. I tak by dziecko, które już dochodzi 9. miesiąc, w łonie matki, zapierało się rękami, nogami, nie chcę, bo tu mi jest dobrze. I my czasami też tak byśmy chcieli, że zapieramy się rękami, nogami, bo tu na ziemi nam jest dobrze, więc po co iść do nieba? No nie, to prawdziwe życie dla dziecka zaczyna się właśnie jak już z tego łona matki wyskoczy i zacznie żyć samodzielnie. I Pan Bóg właśnie nas z tego łona ziemi chce wreszcie wyciągnąć i wprowadzić w pełnię życia. To jest jakiś obraz, który do mnie osobiście bardzo przemawia. I sprawia, że jakoś może się nie obawiam tej chwili śmierci. Jedyne, co bym chciał, to co ojciec Venanty mówi, aby to był czas dobrej śmierci, szczęśliwej. I ojciec Venanty te wszystkie elementy dotyczące tajemnicy czasu jakoś reasumuje w tym, czym żyje na co dzień, od czego każdy dzień zaczyna. Ktoś, kto jakoś zna bliżej ojca Venantego, to pamięta o tych, w jego notatniku, o tych trzech myślach, z którymi zaczyna dzień. I wszystkie te myśli, one jakoś wiążą się właśnie z tajemnicą czasu. Pierwszą myślą, którą z rana powinienem się zająć, ma być: dzień dzisiejszy mam poświęcić Panu Bogu na chwałę i na pracę nad zbawieniem własnej duszy. Czyli poświęcić ten czas, który jest mi dany dzisiaj, Panu Bogu na chwałę i na pracę nad zbawieniem własnej duszy. Pan Bóg stworzył mnie na to, bym Go poznał, umiłował i chwalił, a przez to, abym pozyskał szczęście wieczne w niebie. Otóż całe życie powinienem na to poświęcić. To rodzi się pytanie, jak rano wstaję, znaczy jaka jest pierwsza myśl w mojej głowie? O czym myślę wtedy? Ojej, znów do pracy. Albo zaraz na modlitwy już dzwonią. Różnie można reagować. I cokolwiek by mnie nie czekało, właśnie mam możliwość, korzystając z tego przekonania opartego doświadczeniem ojca Venantego, właśnie uświadomić sobie, że Panie, wszystko to, co dzisiaj się będzie działo, na Twoją chwałę i niech z tego będzie też jakaś korzyść dla mnie, dla mojego rozwoju, dla mojego przygotowania się na spotkanie z Tobą. Cokolwiek się będzie działo, praca, nie wiem, rodzina, dzieci, modlitwa, cokolwiek by nie było, czy chociażby dzień wakacyjny, Tobie, Panie, na chwałę. Jutro rano się obudzimy tu w Kalwarii Pacławskiej, wstaniemy rano, Panie, cały ten dzień Tobie na chwałę. Cała ta modlitwa, później powrót do domu, wszystko na Twoją chwałę. I niech z tego będzie także korzyść dla mojej duszy. Drugą myślą na początku każdego dnia ma być: może dzień dzisiejszy będzie dla mnie ostatni. Gdyby mi anioł z nieba przyniósł wiadomość, że dzisiaj umrę, jakbym spędził te ostatnie chwile? Co bym uczynił? Ostrzegłbym się najpierw każdego grzechu. Strzegłbym się, abym niczym Pana Boga nie obraził. Jakbym się gorąco modlił? Jakbym się polecał opiece Matki Bożej i świętych pańskich? Jakbym słuchał mszy świętej? Jakbym ściśle archował się ze sumieniem? Jakbym szczerze żałował za wszystkie grzechy? Jakbym gorliwie wypełniał wszystkie swoje obowiązki? Co bym robił, gdybym wiedział, że jutra nie dożyję? A czemuż tego nie robię dzisiaj? Czy jestem pewny, że doczekam jutra? O, jakiż jestem nieopatrzny. Nie zastanawiałem się jeszcze do teraz nad tym, ale od tej chwili już będę pamiętał o tym i będę starał się żyć tak, jakby ten dzień był ostatnim w moim życiu. Codziennie rano ojciec Venanty z taką myślą się konfrontował. I trzecia myśl z rana ma być taka: nie trać najmniejszej sposobności do dobrego. To pewnie najbardziej znane zdanie ojca Venantego. Do dzisiaj za mało troszczyłem się o chwałę Bożą i o własne zbawienie. I widzimy, że łączy się z tą pierwszą myślą. Nie mogę już tego naprawić i tylko dniem dzisiejszym mogę rozporządzać i użyć go na chwałę Bożą. Bóg mi użyczył jeszcze czasu do zasługi. Bóg dał mi jeszcze czas do zagospodarowania. Ten czas jest w moich rękach. Mogę z nim uczynić, co chcę. I dalej mówi rzecz niebywałą. Muszę więc skorzystać z tego czasu tak drogiego jak niebo, jak przenajświętsza krew Pana Jezusa, jak sam Bóg. To zdanie, moi kochani, przekonuje mnie o tym, że ojciec Venanty był mistykiem, bo on sobie tego sam nie wymyślił. Pan Bóg dał mu odczucie, przekonanie o tym, czym jest czas, jaka jest wartość czasu. Więc czas jest drogi jak niebo. Te trzy porównania. Drogi jak niebo, jest drogi jak przenajświętsza krew Pana Jezusa. Jest drogi jak sam Bóg. Ta przenajświętsza krew Pana Jezusa. W czasie Eucharystii, podczas przeistoczenia, po przeistoczeniu kapłan klęka przed przenajświętszą krwią Pana Jezusa. Bo jest przenajświętsza. Bo mamy do czynienia z żywą obecnością Boga. I ojciec Venanty mówi nam o tym, że czas jest tak samo drogi, jak przenajświętsza krew Pana, którą przelał na nas, za nas na krzyżu. Dlaczego jest tak drogi? Dlatego, że nasz czas został odkupiony przez Jezusa na krzyżu. Że nasz czas, ten czas, który jest nam dany, jest zanurzony w przenajświętszej krwi Pana. Że ten czas jest nam dany właśnie po to, abyśmy korzystali z tego wszystkiego, co spłynęło na nas z otwartego Bogu Pana Jezusa na krzyżu. Ten czas, który jest do zagospodarowania. No i rodzi się pytanie, na ile właśnie czas, który jest mi dany, wykorzystywany przeze mnie w taki czy inny sposób, jest dla mnie okazją do tego, abym dostępował Bożego miłosierdzia. Aby krew Pana Jezusa spływała na mnie i mnie obmywała. Aby mnie uzdrawiała. I czyniła do Niego bardziej podobnym. Więc można by powiedzieć, że tak jak kapłan klęka przed przenajświętszą krwią, ja duchowo powinienem klękać na samą myśl o czasie, który jest mi dany przez Pana. Człowiek, taka jest nasza mentalność. Człowiek potrafi jakoś wielce żałować tego, że zakupił coś, nie wiem, zbyt drogiego. Nie? Kiedy chodzi właśnie o oszczędność pieniędzy, to człowiek potrafi być rzeczywiście skrupulatny. I powie czasem, zmarnowałem trochę pieniędzy. Ale na ile ja potrafię się przejąć tym, że zmarnowałem czas, który jest nie do odrobienia, że czas, który jest za mną, który już przeszedł, nie wróci. Tego nie da się w żaden sposób nadrobić. Tego czasu już nie ma. Oczywiście świadomość tego czasu straconego, jeśli będę z powagą podchodził do mojego życia, również korzystając właśnie z tych wskazań ojca Venantego, jest jakąś szansą do tego, aby ten czas, który jest przede mną, został przeze mnie bardziej świadomie i mądrze wykorzystany i przeżyty. I do tej ostatniej, trzeciej myśli ojciec Venanty dopowiada jeszcze takie słowa. Wszystko, co będę robił w dniu dzisiejszym, mam czynić na chwałę Boga. W tym celu postanawiam sobie przed każdą, a szczególnie przed każdą ważniejszą czynnością westchnąć do Ciebie. Mój Boże, tę czynność ofiaruję na Twoją chwałę. A do tego ofiarowania dołączę krótką prośbę. Dopomóż mi, Panie, dobrze wykonać to, co Tobie ofiarowałem. W ciągu tej zaś czynności będę pamiętał, że czynię to dla Pana Boga i że Pan Bóg nie zadowoli się byle jaką ofiarą. Więc widzimy, kochani, te słowa nas o tym przekonują, że ojciec Venanty przeżywał każdą chwilę ze świadomością obecności Boga. Że każda jego chwila działa się wobec Boga. Że podejmując się różnych zadań, od razu jakby wchodził na nowo w kontakt z Bogiem, oddając to Panu. To, co zresztą widzimy chociażby u świętego Franciszka. Niech więc tych kilka refleksji, a przede wszystkim same zacytowane słowa ojca Venantego, jakby otwierają nam na nowo oczy na tajemnicę czasu jako niezwykłego daru, który wciąż daje nam Pan, abyśmy mogli na nowo odkryć, jak piękną jest rzeczą przeżywać każdą chwilę w zjednoczeniu z Panem. Ze świadomością, że mogę Mu to ofiarować i że ten czas świadomie i dobrze przeze mnie przeżyty może przynieść dla mnie wzrost i inne dobre owoce. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Na wieki wieków. Amen.